Reportaż i siekiera.
Wstrząsający reportaż Aleksandra Gurgula odsłania kulisy systemu, który przypomina państwo w państwie. Audiobook dostępny na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej tokfm tylko dla subskrybentów tokfm Premium. Autopromocja.
Reklama.
Mocny, mocny, mocny start! W poniedziałek i wtorek z Kaufland Card. Filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 15,99 za kilogram. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2%, 2,24 za litr przy zakupie 6. 12 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Proszę bardzo, 6,90.
Mamo! Dlaczego kasjerki w delikatesach centrum się uśmiechają?
No widzisz, bo uśmiech niewiele kosztuje. Tak jak tu wszystko.
Super ceny w delikatesach centrum. Do środy to jest schab wieprzowy bez kości 16,99. Cena sprzed pierwszej obniżki 23,99. A banany 3,99. Cena sprzed pierwszej obniżki 6,99. Oferta z Delikartą. Delikatesy centrum. Centrum super cen.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Już prawie 12.22. Mariusz Seta. Zapraszam na informacje TOK FM.
Mogą polecieć głowy za głośne i kontrowersyjne dotacje z KPO. Ewentualne decyzje, w tym personalne, zostaną podjęte po jutrzejszej informacji minister funduszy, zapowiedział premier. Jak mówił, problem z Krajowym Planem Odbudowy polegał na tym, że rząd Zjednoczonej Prawicy zablokował środki z Brukseli i Polska mogła nie zdążyć ich wydać. Szukano więc różnych sposobów, żeby możliwie szybko jak najwięcej pieniędzy trafiło do polskich firm. Londyn rozszerza politykę deportacji skazanych cudzoziemców. Na tej liście znalazło się 15 kolejnych krajów, m.in. Indie, Bułgaria i Australia. W sumie to już 23 państwa, do których Wielka Brytania chce odsyłać przestępców. W ubiegłym roku najwięcej deportowanych pochodziło z Albanii, Rumunii i Polski. W najbliższych miesiącach ceny mieszkań pozostaną bez zmian. Wynika z nastrojów deweloperów. Taki raport właśnie opublikowano. Większość klientów liczy na spadki, ale wydaje się to mało prawdopodobne. Z kolei deweloperzy spodziewają się wzrostu sprzedaży po wakacjach, m.in. w związku z planowanymi obniżkami stóp procentowych.
TOK 360 w południe. Mamy 22 minuty teraz po południu i o tej porze łączymy się z Michałem Kacewiczem z Biełsatu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Max Korsz w miniony weekend przyciągnął na Stadion Narodowy w Warszawie około 60 tysięcy miłośników jego twórczości, jego muzyki. I gdybyśmy mówili o jakiejś zachodniej gwieździe, to by nie było nic dziwnego w tym, albo naszej rodzimej, bo taka frekwencja też się zdarza. Ale mówimy o artyście ze wschodu. Kim jest Max Korsz?
A tutaj na początek może ważna uwaga. Mnie to wcale nie dziwi, że przyciągnął aż tak liczną publiczność, bo mamy przede wszystkim bardzo dużą, powiedzmy, diasporę, migrację ukraińską, białoruską i w ogóle i nie tylko, bo też gruzińską i tak dalej w Polsce, ale też w Europie. To są miliony ludzi tak naprawdę. Przy czym ważne zastrzeżenie, koncerty duże nie odbywają się na Ukrainie, są w sposób, co jest też oczywiste, ograniczone na Białorusi czy w Rosji. I ci ludzie po prostu pragną czegoś takiego. Jest to dla nich jakiś kawałek normalności, więc pójść na taki duży koncert, tak jak się chodziło przed rosyjską agresją na Ukrainę. Do tego większość z nich nie może swobodnie tak po prostu sobie wyjechać do siebie, do domu, więc to też jest jakieś ograniczenie. Max Korsz jest bardzo znanym, jest naprawdę, to jest gwiazda ze szczytu, jeśli chodzi o tego typu twórczość, taki hip-hop, rap na wschodzie szeroko pojętym, czyli i w Rosji, i na Białorusi. On jest Białorusinem, urodził się zresztą blisko polskiej granicy w obwodzie brzeskim. Natomiast jest popularny w całej sferze, powiedzmy, rosyjskojęzycznej. Także na Ukrainie, no bo przecież duża część Ukraińców na co dzień używa języka rosyjskiego. Zresztą no nie tylko tacy Ukraińcy tam byli na tym koncercie, więc jest bardzo popularny, a jednocześnie jego, powiedzmy, takie przesłania nie są tak mocno sformatowane politycznie. Znaczy on na tym koncercie mówił coś o powiedzmy o potrzebie pokoju, o tym, że ludzie cierpią z powodu polityki. To jest takie bardzo miękkie. To jest w sumie, bardzo często zresztą jego te przesłania, tak powiedzmy polityczne, no nie były aż tak bardzo radykalne, by na przykład miał jakieś duże problemy z koncertowaniem na Białorusi, chociaż podobno był też na rozmowach, był wzywany przez białoruskie służby z tego powodu, że miał wyjechać z Białorusi, czy też w Rosji. Zresztą no, tutaj był pewien problem, bo już po aneksji, po zaborze Krymu, ukraińskiego Krymu przez Rosję w 2014 roku, on pojawiał się na koncertach na Krymie i przez pewien czas był na takiej czarnej liście osób, artystów, którzy nie mogą koncertować na Ukrainie. Potem został z tej listy zdjęty, no ale nadal budzi duże kontrowersje wśród dużej części Ukraińców. Ja obserwowałem trochę różne ukraińskie właśnie fora i dyskusje na temat tego koncertu w Warszawie i tam pojawiały się też, powiedziałbym, pół na pół głosy, no jak wy możecie w ogóle chodzić, to były głosy Ukraińców, do Ukraińców, do tych, którzy poszli na ten koncert, jak wy możecie iść na koncert.
Chyba mamy jakieś, mam nadzieję, że przejściowe kłopoty z tym połączeniem. Michał Kacewicz z telewizji Bielsat jest z nami i mam nadzieję, że się zaraz usłyszymy, albo już się usłyszymy w tej chwili. Panie redaktorze, czy jest pan po drugiej stronie? Za chwilę Michał Kacewicz będzie ponownie razem z nami. Ten koncert sobotni Maxa Korsza został wykorzystany przez niektóre prawicowe media, a także przez prawicowych polityków, którzy dopatrzyli się flagi ukraińskiej powstańczej armii wśród tych osób, które przyszły na koncert. To chyba była raptem jedna flaga w tym 60-tysięcznym tłumie. Wiem, że ponownie się słyszymy. Panie redaktorze, chciałem zapytać, czy pan właśnie widzi w internecie ten kontekst tego koncertu, gdzie no niektórzy chcą to przedstawić w taki sposób, że ta flaga ukraińskiej powstańczej armii miałaby o czymś świadczyć w związku z tym koncertem. Czy pan w ogóle widzi taki związek, że to było wydarzenie, które z jakiegoś względu ten koncert miał być dla nas kontrowersyjny?
No więc właśnie to, co zacząłem mówić wcześniej, no to mówiłem tyle, że dla powiedzmy ukraińskich środowisk właśnie, jeżeli już doszukiwać się takich bardziej nacjonalistycznych, to ten koncert był bardzo niesmaczny. Oni właśnie twierdzili i mówili do swoich rodaków, którzy poszli na ten koncert, jak wy mogliście pójść na ten koncert. Więc no tutaj jest kompletne niezrozumienie i kontekstów. Natomiast jedna flaga, ja też słyszałem, że to nie tyle flaga UPA, co była to flaga prawego sektoru, organizacji, która mimo różnych opinii w Polsce, no jednak nie jest antypolska, jest w tej chwili bardzo zaangażowana w wojnę z Rosją, jest antyrosyjska zdecydowanie. Tym niemniej jedna flaga, no to może świadczyć głównie o tym, że tam po prostu był jakiś prowokator, a nie o tym, że był to koncert, który no, jest określany przez niektóre osoby jako banderowski. No absolutnie nieprawda. Max Korsz jest wręcz przeciwnie, jest artystą, który jest no bardziej kojarzony z tak zwanym no, rosyjskim światem, rosyjskojęzycznym. On jest Białorusinem. Tam była masa Białorusinów zresztą. I wiele osób go krytykuje za to, że no, niby w ramach, po protestach białoruskich 20 roku był przeciwko reżimowi Łukaszenki, ale to było wszystko takie miękkie. Obecnie też. Jest przeciwko wojnie, ale te jego apele są takie dosyć miękkie. One raczej no tak. są w duchu takim, że odwoływanie się do tego, że powinien być pokój i to wszystko, co złe, to są politycy, a nie ludzie.
No, jest przeciwko jest wojnie, raczej... ale koncertuje w Rosji.
Ale koncertuje w Rosji, więc właśnie stąd też są te różne opinie, które no raczej powiedziałbym, że ci, którzy krytykują za tę flagę rzekomo banderowską na tym koncercie, w bardzo podobny sposób się często ci ludzie wypowiadają o wojnie, czyli powinien zapanować pokój, ustępstwa ze strony Ukrainy, trzeba to skończyć i tak dalej, i tak dalej. To jest ich, to są ich idee i w podobnym duchu są utrzymane idee przesłania Maxa Korża, więc no tutaj jest bardzo dużo, powiedziałbym, takiego niezrozumienia, niewiedzy i pewnego rodzaju ideowej schizofrenii, no zresztą bardzo częstej w tego typu przypadkach.
Bardzo dziękuję. Michał Kacewicz z telewizji Bielsat był razem z nami w TOK 360, naszym magazynie w południe, a już teraz pora na kolejnego gościa. A jest nim Jarosław Włodarczyk z Press Klubu Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I to będzie trochę kontynuacja poprzedniej rozmowy, bo chciałem pana zapytać o to, jak pan patrzy właśnie na to wykorzystywanie jednej flagi, która, już pomijając to, czy to była rzeczywiście Ukraińskiej Powstańczej Armii, czy oznaczała ona cokolwiek innego, to w taki, a nie inny sposób została wykorzystana, że niektórzy prawicowi, na politycy na przykład, albo dziennikarze prowadzący swoje profile w mediach społecznościowych, czy po prostu media, chcą to pokazać tak, jak przyjazd jakichś rosłych takich mężczyzn, którzy z taką flagą biegają po naszym stadionie. Jak pan patrzy na to?
Znaczy, ja patrzę na to szerzej, tak analitycznie można powiedzieć, ogólny obraz, i to jest niestety choroba, która będzie postępowała, i ona się nazywa platformy społecznościowe, czy jak niektórzy mówią, media społecznościowe. Dlatego, że obieg informacji dzisiaj jest taki, że my bezkrytycznie w większości widzimy jakiś obraz, nie wiedząc, czy on jest zmanipulowany, czy jest wycinkiem szerszej całości, czy on został zweryfikowany, czy ktokolwiek zastanowił się nad tym, co się wydarzyło. I to nie dotyczy tylko tej flagi, tylko bardzo wielu codziennie zjawisk. Mamy w tej chwili burzę wokół KPO, ale pytanie, czy ktoś, kto widzi tylko to, co się dzieje na platformach społecznościowych, widzi skalę tego, istotę, zastanawia się nad tym, jakie były kryteria i tak dalej, i tak dalej. I to jest taki element rzeczywistości, który będzie się bardzo niestety rozwijał, dlatego że my nie mamy włączonego krytycznego myślenia, a platformy społecznościowe nas uzależniły od jako sposób uzyskiwania informacji. Mhm. Bo 10 lat temu, czyli 10-15 lat temu, jeszcze sekundę, tylko dokończę, tego zjawiska nie było, dlatego że media, dziennikarze byli naturalnym filtrem. Dziennikarze mają od rana do wieczora płacone za to, że mają być filtrem informacji. Redakcja przede wszystkim zajmuje się selekcją, weryfikacją informacji. I takie informacje by nie docierały do opinii publicznej przed szczegółową analizą. A teraz jest tak, że nikt tego nie weryfikuje. I to płynie, taki strumień, który bardzo łatwo manipulować. I czy na to są rozwiązania? Znaczy, idealnym by było wyłączenie portali społecznościowych.
Ale jest jeszcze jeden aspekt tutaj, bo gdybyśmy mówili o takich zupełnie prywatnych profilach, gdzie ktoś wrzuca tych właśnie paru mężczyzn z flagą i chce zmanipulować ten przekaz, i to by dotarło do milionów, czy chociażby tysięcy, to byłby ten przypadek. Ale mówimy o podmiotach, które się nazywają redakcjami.
Redakcjami.
Także. Mówię o tej prawej stronie.
Tak, tylko pytanie, co uznajemy za dziennikarstwo? Dziennikarstwo od innych działalności informacyjnych odróżnia to, że dziennikarze muszą stosować się do zasad kodeksu etycznego. A ten kodeks etyczny między innymi zawiera to, żeby weryfikować informacje nie w jednym źródle, tylko możliwie w wielu źródłach.
Kierować się rzetelnością.
Rzetelnością, pokazywać kontekst. Jeżeli coś jest nieprawdziwego, bo zdarza się, że dziennikarze podadzą nieprawdziwą informację, to potem jest sprostowanie, jest forma wytłumaczenia, że zostaliśmy wprowadzeni w błąd i tak dalej. A nie działanie propagandowe. A przede wszystkim dziennikarze muszą być bezstronni. Nie mogą dziennikarz ma się nie zastanawiać, czy to jest służy jednej czy drugiej partii, tylko ma, jak mówi Karl Bernstein, ten jeden z dwóch dziennikarzy, którzy aferę Watergate wykryli, ma pokazać najbardziej dostępną na dzisiaj wersję prawdy. Jeżeli jutro będą nowe informacje, to rozszerzy te informacje.
Panie redaktorze, a już pod koniec tylko półtorej minuty nam niestety zostało, ale chciałem zapytać, czy pan tutaj widzi ten związek, że ten koncert na Stadionie Narodowym i afera wokół KPO to jest trochę podobny mechanizm, czyli wyciągamy jakiś niuans, jakiś wątek, który jest, no w przypadku KPO tam te suma tych projektów, które budzą wątpliwości, a nie jeszcze zostały one uznane za, nie wiem, źle przyznane pieniądze, że to jest jakieś tam mniej niż 0,5%, a afera jest o całym KPO i może położyć w ogóle wizerunkowo to KPO.
Oczywiście, że tak. To jest dokładnie ten sam mechanizm. To jest mechanizm wyciągania z kontekstu. To nawet jest nazwane w teorii medioznawczej takie cherry picking, wyciąganie wisienek, wyciąganie pojedynczych elementów i wokół nich budowanie afery. I dlatego mówię, że tradycyjne media były dotychczas naturalnym filtrem, że dziennikarze, mając pamięć słonia, zajmując się tematem na bieżąco, bo mamy dziennikarzy, którzy się zajmują na przykład KPO, czy zajmują się prawym sektorem, czy UPA, czy kwestiami ukraińskimi.
Się znają.
I oni są w stanie to dość szybko zweryfikować i powiedzieć tak, są nieprawidłowości. Ich skala wynosi 0,082%, bo przecież te 0,5% to są wszystkie dotacje na chorekę, a w tym jest może kilkanaście nieprawidłowych, więc to jest w ogóle mikroskala, ale trzeba je wyjaśnić. Mhm. I wtedy dziennikarze mogą cisnąć osoby odpowiedzialne, co z tym się wydarzy. Natomiast to jest, tak jak pan redaktor mówi, to jest ten sam mechanizm dezinformowania poprzez pokazywanie wycinka obrazu. To tak jakbyśmy zobaczyli jakąś sytuację na ulicy, nie znając kontekstu, ktoś kogoś uderzył, a potem się okazuje, że on się bronił, a nie wcale pierwszy uderzył. To jest dokładnie ten mechanizm.
Jarosław Włodarczyk z Press Klubu Polska był razem z nami. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Do usłyszenia z komentarzami naszych gości dnia w magazynie TOK 360. Będziemy jeszcze wracali, a przed nami integralna część tego wczesnego popołudnia, czyli magazyn EKG i Tomasz Setta już za chwilę.
Autopromocja. Zapraszam na wtorkowy poranek TOK FM. Zaczynam tuż po 7:00. Do usłyszenia, Maciej Kluczka.
Autopromocja. Reklama.
Na co gotuje się pani promocka? Na wielką promocję KitchenAid w Auchan. Zrób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj akcesoria kuchenne KitchenAid ze zniżką do 76%. A do tego weź udział w konkursie i wygraj robot planetarny. Regulamin na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
Halo, biuro obsługi.
Wie pan, przyjechaliśmy w góry na wakacje, a ceny w tym samym sklepie wyższe niż w domu.
Sprawdziliśmy górskie miejscowości. Kupiliśmy 15 przykładowych produktów w 10 Lidlach i 10 Biedronkach. Ceny tych produktów w Biedronkach w górach były wyższe niż w pozostałych badanych miastach, a różnice wynosiły nawet ponad 13 zł. A w każdym sklepie Lidl ceny kupionych produktów były takie same i niższe niż w Biedronce. Szczegóły, adresy sklepów i listę produktów wraz z wartościami koszyków znajdziesz na lidl.pl/koszyk.
Wszystko do szkoły jest tu, w Pepco. I to w niewiarygodnie niskich cenach. Tylko teraz ubrania i przybory szkolne Psi Patrol i SpongeBob. Odwiedź nas i sprawdź. Pepco. Szkoła niskich cen.
Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
Kto? No wiadomo.
Ci panowie z Media Expert.
Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
A może chciałbyś polecieć w wakacje na jakąś wyspę?
Ta, na bezludną.
I co byśmy tam robili?
Na bezludną.
Planujesz wakacje? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy ci pomóc.
Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
W Castoramie łączymy teorię z praktyką. W teorii wystrój wnętrza możesz zmienić, kiedy tylko najdzie cię ochota. Ale w praktyce są rzeczy, które zostają na lata. Dlatego powinny być trwałe. Tak jak drzwi, które kupisz w atrakcyjnej cenie w Castoramie. Tylko teraz zwracamy aż 200 zł na kupon za każdy tydzień. 1000 wydany na drzwi zewnętrzne, wewnętrzne i ościeżnice. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
Kupuj taniej w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Kamper spakowany? Jedziemy?
Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
Znowu? Przecież już brałeś.
Ale działała za słabo i za krótko.
Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
No i jak twój kręgosłup?
Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
Co pani Promocka serwuje na grillu? Gorące promocje z Auchan. Bo teraz w Auchan kiełbasa śląska Dolina Dobra 17% taniej. Tylko 13,98 za opakowanie 375 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 16,88. A przy zakupie dwóch piw bezalkoholowych wybranych marek w półlitrowych puszkach za trzecie zapłacisz tylko złotówkę. Promocja 7-13 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Jest 12.40, Mariusz Seta, zapraszam na informację TOK FM. Premier stawia sprawę jasno. Nic o Ukrainie? Bez Ukrainy. Decyzje w sprawie ewentualnej wymiany terytoriów i inne warunki pokoju muszą zapadać z udziałem Kijowa, podkreślił Donald Tusk i wyraził nadzieję, że nie tylko dla europejskich partnerów, ale też całego NATO musi być oczywiste, że granic nie można zmieniać przy użyciu siły. To komentarz szefa rządu do planowanego na piątek spotkania Putin-Trump. Wszystkie cywilne drony w Rosji będą musiały przesyłać dane o trasie przelotu. Specjalne rozporządzenie opublikowało tamtejsze Ministerstwo Transportu. Władze przekonują, że chodzi o ułatwienia dla użytkowników bezzałogowców. Moskwa chce, by lokalizacja każdej maszyny była przekazywana za pośrednictwem systemu ERA GLONASS, czyli rosyjskiego odpowiednika GPS. Nepal zniesie opłaty za wejście na blisko 100 szczytów w odległych północno-zachodnich Himalajach. Celem jest przyciągnięcie wspinaczy do mniej rozwiniętego regionu. W tym kraju możliwa jest wspinaczka na niemal 500 szczytów, jednak większość osób koncentruje się tylko na 25 najsłynniejszych, w tym na Mount Everestie.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Sponsorem programu jest BNP Paribas Bank Polska, oferujący kartę Mastercard Business World Elite dla przedsiębiorstw i korporacji.
12.42, Tomasz Setta. Dzień dobry, czas na południową odsłonę EKG, czyli na ekonomię, kapitał i gospodarkę. Premier nie wyklucza konsekwencji personalnych w związku z zamieszaniem wokół pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Nikogo nie zamierzam straszyć, szczególnie na konferencji prasowej, ale jeśli uznam, że ktoś zawiódł tutaj też na poziomie politycznym, to poniesie tego konsekwencje. Tak mówił dziś Donald Tusk i zapowiedział, że jutro w trakcie posiedzenia rządu z całej sprawy będzie się tłumaczyć ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Na czy wszystkich wątpliwości wokół wsparcia dla branży choreka można było uniknąć? O tym już za moment porozmawiamy. Rozmawiam z naszym gościem z branży hotelarskiej. Wcześniej wyliczenia ekspertów do pierwszej podatkowej propozycji Karola Nawrockiego. Chodzi o zapowiedziany przez prezydenta zerowy PIT dla rodzin z co najmniej dwojgiem dzieci. Gdyby taka zmiana weszła w życie, to rodzic z pensją minimalną zyskałby na tym 75 zł miesięcznie, rodzic z przeciętną płacą 500 zł miesięcznie, a osoba o zarobkach powyżej 14 tysięcy zł brutto zyska, uwaga, 1400 zł miesięcznie na jednego rodzica, czyli blisko 17 tysięcy zł. Rocznie. Takie wyliczenia w porannym EKG przedstawiła dziś Małgorzata Samborska, doradca podatkowy w Grant Thornton. Na koniec tej części sprawdźmy jeszcze, co słychać na rynku nieruchomości. Zdecydowana większość, bo aż 80% firm deweloperskich nie planuje w najbliższych miesiącach korekty cen mieszkań. Podnoszenie tych cen zakłada z kolei co dziesiąty deweloper, a tylko 8,5% prognozuje spadki. Tak wynika z danych zebranych i opracowanych przez portal tabelaofert.pl. Giełda w Warszawie w tej chwili na czerwono, delikatne spadki na WIG-u i WIG-u 20. Oba te indeksy tracą no mniej więcej 0,1%. Euro po 4,25, dolar kosztuje 3,65, funt po 4,91 i frank szwajcarski. Za niego trzeba dziś zapłacić 4,51 zł. A już teraz czas na rozmowę z naszym gościem. Razem z nami Krzysztof Szadurski, sekretarz generalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Zakup jachtów, budowa saun, solarium w pizzerii. No te przykłady sporo osób w ostatnich dniach wymienia na jednym oddechu. Czy którykolwiek z tych przykładów na wydanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy budzi Pana wątpliwości?
Panie redaktorze, każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Te przykłady, które pan podał, mogą stanowić racjonalne wykorzystanie środków z KPO na dywersyfikację. Dla przykładu potrafię sobie wyobrazić hotel spa, który postanowi rozszerzyć swoją działalność przez rozbudowę sauny czy solarium i pewnie każdy z nas jako gość takiego hotelu spodziewa się tego rodzaju usług, czy hotel, który jest położony nad jeziorem, może w ramach dywersyfikacji swojej działalności uruchomić usługę rejsów żaglówką dla swoich gości hotelowych. Także, jak powiedziałem, każdy przypadek jest indywidualny, należy go indywidualnie oceniać. Uogólnienia są zawsze krzywdzące. Fala hejtu, która się wylała na branżę Horeca, mnie oburza. Owszem, mogą się zdarzać pewnie jakieś przypadki nadużyć, tak jak w każdego tego typu projektach, ale nie można jednoznacznie powiedzieć, że tego rodzaju inwestycje są złe, bo jesteśmy w przemyśle turystycznym i tego rodzaju infrastruktura, tego rodzaju urządzenia są używane w turystyce.
No właśnie, mam przed sobą Państwa oświadczenie, mówię no właśnie, bo nawiązuję do hejtu, o którym Pan przed momentem wspomniał. To oświadczenie, które Państwo wydaliście, zaczyna się właśnie od takiego sformułowania: wobec fali medialnego hejtu, jaka się wylewa na branżę Horeca w związku z programem KPO, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego stanowczo protestuje przeciwko takim praktykom i wskazuje na konieczność zmiany złej legislacji regulującej dotacje powodującej nieracjonalne rozdawanie pomocy publicznej. Koniec cytatu. Mam taką propozycję, czy moglibyśmy powiedzieć trochę więcej o kulisach, w jaki sposób wykuwały się w ogóle zasady przyznawania tych konkretnych pieniędzy z tego konkretnego instrumentu w ramach Polskiego Krajowego Planu Odbudowy?
Tak, musimy sięgnąć do końca roku 2020, początku roku 2021. Wówczas, tak jak pan powiedział, wykuwały się, można powiedzieć, pierwsze projekty Krajowego Planu Odbudowy i nasza izba była oczywiście konsultantem w ramach konsultacji społecznych. No i już wtedy, czyli niemal 5 lat temu, zwracaliśmy uwagę na nieracjonalne, wręcz nielogiczne założenia programu odbudowy. Otóż chodziło o to, że główną osią wsparcia dla branży Horeca, i to niestety dzisiaj pokutuje, jest wsparcie dywersyfikacji czy wręcz przebranżowienia biznesu. Więc wtedy uważaliśmy i teraz też tak uważamy, niestety musimy powiedzieć, że ani mówiliśmy, że wsparcie polegające głównie na tym, że zamiast wzmacniać biznes, modernizować go, proponujemy rozproszenie działalności, no grozi tym, że to rozproszenie może być nieracjonalne, może spowodować wejście w sąsiadujące branże jako konkurencja i wcale nie musi prowadzić do wzmocnienia odporności na przyszłe kryzysy. My tak twierdziliśmy wtedy i nadal uważamy, że turystykę należy wzmocnić przez dwa kierunki działania. Modernizację, my akurat odpowiadamy za hotelarstwo, więc działania modernizacyjne w hotelach, oraz wszelkiego rodzaju inwestycje zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.
A nie dywersyfikacja, czy zmienianie działalności, czy profilu działalności?
Na pewno nie zmienianie działalności, na pewno nie rozproszona dywersyfikacja. Dywersyfikacja, na początku naszej rozmowy wskazałem dobry przykład dywersyfikacji, czy rozszerzenia takiej działalności, ale nie może być to główna oś wsparcia, odbudowy i wzmocnienia branży. To nie o to chodzi. I uważamy, że należy ją zmodernizować, wzmocnić właśnie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. To też jest turystyka rozproszona, to też jest turystyka, która zapewni bezpieczne podróże czy przebywanie turystów na wypadek przyszłych kryzysów, nie tylko pandemicznych, ale również innych, ale nie dywersyfikacja jako główne wsparcie, czy wręcz przebranżowienie. To może mieć charakter marginalny, to może być dobre w określonych sytuacjach, ale nie może być to głównym założeniem. A problem w tym, że każdy przecinek w KPO trzeba uzgadniać z Komisją Europejską. Więc jakakolwiek zmiana nie może nastąpić jednostronnie po stronie naszego rządu.
Dla kontekstu naszej rozmowy warto dodać, że kiedy wykuwały się te zasady, czyli na przełomie roku 20 i 21 roku, no to mówimy o sytuacji, w której trwa jeszcze pandemia COVID-19, a państwa branża, którą pan reprezentuje, była jedną z tych branż najbardziej dotkniętych rządowymi obostrzeniami, czyli po prostu w pewnym momencie też i powstrzymywaniem się od wykonywania tej działalności gospodarczej. Ja rozumiem, że pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy miały w jakiś sposób wspomóc branżę. Mówimy o tym, że państwo uczestniczyli wtedy, w tamtym okresie, w konsultacjach publicznych. W jaki sposób przygotować te zasady tak, żeby to odpowiadało państwu potrzebom i było też racjonalne. No pytanie, czyja to finalnie była propozycja, żeby jednak skupić na tej dywersyfikacji? Czy to była propozycja ówczesnego rządu, a to były rządy Prawa i Sprawiedliwości, czy to były naciski, czy sugestie ze strony Komisji Europejskiej, że w taki sposób tylko można te pieniądze wydać?
Nie wydaje mi się, żeby to były naciski Komisji Europejskiej. My dostaliśmy gotowy projekt, kilkuset stronicowy, do zaopiniowania. Oczywiście żadna z naszych uwag nie została uwzględniona, bo niestety, tak jak też tam napisaliśmy w naszym oświadczeniu, klasa polityczna jako taka, więc bez względu na to, kto ma jaką legitymację partyjną, no nie traktuje poważnie sektora gospodarki, który wnosi prawdopodobnie 5% PKB, bo też dokładnie nie wiadomo, ale też tworzy tyle miejsc pracy, że można liczyć je w setkach tysięcy, bądź nawet około miliona, ponieważ turystyka, w szczególności hotelarstwo, daje miejsca pracy wielu branżom współpracującym, wielu usługom, wielu dostawcom. Także należy spojrzeć na to bardzo szeroko. Niestety nie ma tej świadomości wśród polityków, więc dostaliśmy taki projekt, jaki wtedy był pewnie według najlepszej wiedzy polityków właściwy. Niestety nie słuchano branży, która na pewno wie lepiej niż politycy, czego jej trzeba w rozwoju, w pomocy i we wzmacnianiu na przyszłe kryzysy. Bo tak jak pan powiedział, to doświadczenie, które mamy za sobą, jest tragiczne, ale jednocześnie bezcenne w sensie strategii dla turystyki i hotelarstwa na przyszłość. Wiemy dobrze, jak wzmocnić się na przyszłe kryzysy, ale niestety nikt nas nie chce słuchać.
Tak, w nawiązaniu do tego, że państwa wątpliwości budzą działania rządzących, no niezależnie od tego, kto akurat przy tej władzy jest, no myślę tu o takim kolejnym fragmencie tego państwa oświadczenia, że na niewłaściwe założenia programu PARP, jeśli chodzi o wsparcie branży HoReCa z KPO, państwo wskazywaliście również w tym roku, na początku maja, podczas posiedzenia sejmowej podkomisji stałej do spraw turystyki. No zastanawiam się, jak to jest możliwe, że państwo zwracacie uwagę na pewne problemy, że to są kwestie dotyczące państwa branży, a ostatecznie te rozwiązania wyglądają w zupełnie inny sposób, no czego skutki obserwujemy właściwie w ostatnich dniach dosyć wyraźnie.
Też nad tym ubolewam. No początek maja to już było raczej skomentowanie tego, co się wydarzyło. Więc pewnie już było za późno, żeby cokolwiek skorygować, ale tak jak powiedziałem, korekta tego planu wymaga uzgodnień z Komisją Europejską. Więc to nie będzie trwało ani szybko, ani nie będzie proste. Przy założeniu, że muszę powiedzieć, ten mikroskopijny udział pomocy dla naszej branży już został wydany, więc przypuszczam, że to jest jedynie już dyskutowanie o czymś, co się wydarzyło, co się już nie odstanie. Możemy oczywiście wyciągnąć wnioski na przyszłość, bo zakładamy, że jakieś programy pomocowe czy inwestujące w poszczególne sektory jeszcze będą istniały i rządzący będą mogli wyciągnąć wnioski. Przede wszystkim takie, by prowadzić z nami konstruktywny dialog, a nie tylko można powiedzieć, formalnie przejść konsultacje społeczne, do których zobowiązuje ustawa, a potem podejmować decyzje według własnego uznania.
A ma pan pewne obawy związane z tym, że to duże zamieszanie, które obserwujemy od kilku dni i też towarzysząca temu zamieszaniu wysoka temperatura polityczna, że ona w jakiś sposób odbije się ze szkodą dla przyszłych programów pomocowych, że będzie mniejsza skłonność do tego, żeby wspierać przedsiębiorców, albo zasady udzielania takiej pomocy mogą być dużo sztywniejsze, tak żeby wykluczyć podobnego rodzaju sytuacje w przyszłości?
Jestem optymistą i wierzę w to, że potrafimy wyciągnąć wnioski z błędów. I wierzę w to, że no skoro będą środki, fundusze unijne, a to będzie kolejna perspektywa, ostatni rekordowy budżet, znowu Polska, z tego co wiem, otrzyma największy udział w funduszach ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, to liczę na to, że kolejna perspektywa funduszy będzie lepiej przygotowana. I liczymy na to, że, no tak jak powiedziałem, nastąpi konstruktywny dialog z branżami, których te wsparcia dotyczą. Bo branża turystyczna, hotelarstwo, one się same odbudowały po pandemii. My potrzebujemy inwestycji w naszą branżę, abyśmy mogli z tych 5% PKB osiągnąć w perspektywie kilku lat chociażby średnią europejską, która wynosi 9,5% PKB. Więc mamy olbrzymi potencjał rozwojowy i jeżeli mądrze zainwestujemy te pieniądze, to one się powielokroć zwrócą polskiej gospodarce. My nie chcemy żadnej pomocy. My chcemy zainwestowania, mądrego zainwestowania w naszą branżę, która bardzo przysłuży się krajowi, a jednocześnie społeczeństwu. Naszemu, również społeczeństwom europejskim, mamy wspaniałą kulturę, wspaniałą przyrodę, mamy